Także dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat o poziomach wiary. Muszę tylko sobie tutaj założyć. Chciałbym mówić dalej o tym, że nie wystarczy mieć wiarę, ale Biblia mówi o tym, że w wierze można wzrastać. Pamiętamy ten tekst, który cytowałem właśnie tydzień temu, że uczniowie któregoś dnia przyszli do Jezusa i powiedzieli: dodaj nam wiary. Chcieli więcej wiary. Uważali, że mają za mało wiary. I pokazywałem wam taki tekst, na którym szkoliliśmy misjonarzy, pracowałem z misjonarzami. Chciałbym, żebyśmy do niego wrócili. To jest drugi list Piotra. Jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy sobie mogli zerknąć w tekst. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. I już kilka wersetów omówiliśmy. Mówiliśmy o tym, porównałem wzrastanie w wierze do bycia w szkole podstawowej. I skończyliśmy na drugiej klasie podstawówki. Może przypomnę tylko dla tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz, że mówiliśmy, że pierwsza klasa podstawówki to jest po prostu oddać życie Jezusowi. To, co dzisiaj Robert mówił. Że kiedy człowiek się naradza, świadomie w wieku dorosłym, nie dlatego, że został wychowany w domu chrześcijańskim, polskim, tylko że podejmuje decyzję świadomą oddania swojego życia Jezusowi, mówi: Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia, własnymi słowami, to wtedy dopiero staje się nowonarodzonym człowiekiem, czyli dzieckiem Bożym. To jest pierwsza klasa podstawówki. Druga klasa, to jak popatrzymy sobie na ten drugi list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset, to jest dlatego też właśnie dokładając całą gorliwość, dodajcie do wiary, że najpierw jest nowonarodzenie, czyli oddanie życia Jezusowi, wiara, a z wiary wyrasta cnota. I mówiliśmy, że to jest druga klasa podstawówki. To jest cnota to prawość, że człowiek zaczyna oddawać Bogu swoje grzechy. I teraz przechodzimy, o tym chciałbym dzisiaj mówić. Mamy trzecia klasa podstawówki w szkole u Pana Jezusa. To jak popatrzymy na ten piąty werset, to z cnoty, z cnoty wyrasta poznanie. Kiedy człowiek naprawdę chce chodzić z Bogiem, oddać Mu swoje życie, kiedy zaczyna rezygnować ze swoich grzechów, dlatego że Bóg mu daje siłę i łaskę do rezygnacji, a nie dlatego, że musi. Pamiętam, że zawsze, kiedy chodziłem do spowiedzi, to wiedziałem, że za pół roku wrócę dokładnie z tymi samymi grzechami. Nie, nawet nie wierzyłem w to, że coś się zmieni, bo po prostu wiedziałem, że nie mam siły. Ale kiedy oddałem życie Jezusowi, to od razu na przykład Bóg mnie uwolnił z kłamstwa. A kłamałem tak na potęgę, że tylko moja mama wiedziała, kiedy ja kłamię. Patrzyła mi prosto w oczy i mówiła: kłamiesz. Nauczycielki, nikt nie wiedział, kiedy ja kłamię. Kiedy człowiek się nawraca, to Bóg mu daje łaskę i uwalnia go z grzechów. Od razu mi Bóg zabrał kłamstwo i od 20 paru lat w ogóle nie muszę kłamać. Nie zdarzyło mi się skłamać. I zobaczcie, z prawości, czyli rezygnacji z grzechów, trzecia klasa podstawówki to jest poznanie. O co chodzi? O jakie poznanie? W języku greckim to słówko, które tu zostało użyte, można też tłumaczyć szukanie wiedzy. Zobaczcie, że najczęściej, kiedy z kimś rozmawiamy o Jezusie i jeszcze się przedstawicie, że jesteście z Kościoła Bożego, to od razu ktoś pyta: a jaka jest różnica między Kościołem Bożym a Kościołem katolickim? Ludzie w Polsce szukają nie żywego Boga, tylko szukają wiedzy, różnic. Ludzie bardzo często, kiedy z kimś rozmawiamy, to pytają o różnice. A jakie są różnice między twoim kościołem a moim? Czyli czego szukają? No właśnie tego, co tu jest powiedziane. Poznanie to inaczej szukanie wiedzy albo dociekanie. Wiedza, poznanie, mądrość, wyższe poznanie. Ludzie chcą wiedzieć. Dlaczego? Bo szkoła nas tego nauczyła. Szkoła, społeczeństwo nas nauczyło, internet dzisiaj, że wchodzisz w internet, wystukujesz i ty już wszystko wiesz. Tylko że w internecie też kłamią. Widziałem taki rysunek ostrzegający przed pedofilią, gdzie z jednej strony pisze dziewczynka 13-letnia, a z drugiej strony odpisuje jej chłopiec 14-letni. Chłopiec z brodą, z takim wielkim brzuchem, w takiej koszulce na ramionczkach i mówi: tu Krzysiek, mam 14 lat. To jest właśnie internet. Dzisiaj ludzie myślą, że jak wrzucą coś w internet, to im wyskoczy sama prawda. Tylko że jesteśmy stale manipulowani. Zobaczcie, ludzie szukają wiedzy, czyli poznania. Dlatego bardzo często, kiedy z kimś rozmawiamy, od razu pyta, jaka jest różnica między twoim kościołem a moim. Poznanie to są doktryny, w co dany kościół wierzy. To jest nauka na przykład o chrzcie wodnym, czy chrzest należy przyjąć jako małe dziecko, czy jako dorosły człowiek, co Biblia na ten temat mówi. Co to jest chrzest w Duchu Świętym, że człowiek może mieć dary od Pana Boga, od Ducha Świętego, ponadnaturalne. Autorytet Biblii, co to jest Wieczerza Pańska, czy Eucharystia, to jest poznanie. Jak człowiek chce wiedzieć, co Biblia na ten temat. Wiele razy, kiedy z kimś rozmawiam jako pastor, nieważne, czy najczęściej kobiety takie pytanie zadają. A jak jest u was z rozwodami? A są u was powtórne małżeństwa? To jest bardzo częsty temat. Jak z kimś rozmawiam i ta kobieta nie czytała Biblii, albo próbowała i nie wychodziło jej, to jedno z najczęściej zadawanych pytań. A jak jest w waszym kościele odnośnie małżeństw? Jak wygląda ślub? A jak nie wyjdzie, to jak wygląda rozwód? I czy są rozwody i tak dalej? Ludzie chcą wiedzieć. I kiedy zakładałem kościół w Mińsko-Mazowieckim od zera, to kiedy obecny dzisiejszy mój szwagier miał wtedy 15 lat, wytłumaczyłem mu, co to znaczy oddać życie Jezusowi. Kiedy on oddał życie Jezusowi, to przyprowadził ze sobą ze 12 młodych chłopaków, swoich kolegów z klasy. No i wiecie, chłopaki w wieku 15-16 lat, to o czym najczęściej myślą? O tym, żeby odrabiać lekcje i być grzecznym i słuchać mamy. Nie. Myślą non-stop o dziewczynach, imprezach, alkoholu i narkotykach, bo to było pod Warszawą. I chłopaki się wszyscy ponawracali, oddali życie Jezusowi. Większość z nich pochodziła z bardzo trudnych domów, gdzie nie mieli ojców, albo mieli ojców, którzy pili, albo nie mieli czasu. Ojciec biznesmen, który nigdy nie miał czasu, albo tato, który pił, albo ojciec, który był tyranem. Więc chłopaki się ponawracali i ja wtedy popełniłem jeden z największych błędów. Zamiast zająć się ich grzechami, czyli właśnie non-stop z nimi pokazywać, co Biblia mówi na temat dziewczyn, że trzymać się z dala, że lepiej być samemu, tak nauczył apostoł Paweł. Zamiast z nimi przerabiać lekcje odnośnie dziewczyn, alkoholu, papierosów i narkotyków, co ja zrobiłem? Od razu oni mieli masę pytań. A co Biblia mówi na ten temat, na ten, czyli doktryny, poznanie. Jaka jest różnica między kościołem, w którym my jesteśmy, a kościołem, w którym się wychowaliśmy? I co ja zrobiłem? Ja odpowiadałem na ich pytania. Więc oni bardzo szybko napakowali łeb sobie wiedzą, zaczęli czytać Biblię, przyjęli chrzest i większość z nich, wiecie jak głosiła Ewangelię? Podchodziła do kolegów w klasie albo na ulicy i mówiła tak. Wierzysz w Jezusa Chrystusa? Oddałeś mu życie? Czytasz Biblię? Do piekła pójdziesz! Po prostu chodzili i straszyli piekłem. To była ich najlepsza metoda ewangelizacyjna. Zamiast opowiadać, jak dobry jest Bóg, że Bóg chce ci pomóc w twoich problemach, w twoich grzechach, to po prostu chodzili i straszyli ludzi piekłem. Na czym polegał mój błąd? Pominąłem drugą klasę podstawówki, czyli ich grzechy. Zamiast skupić się na ich grzechach, żeby im pokazać, jeśli oddałeś życie Jezusowi, to Jezus jest zainteresowany zmianą twojego życia. Jeśli uważasz się za wierzącego, to od tej pory nie możesz już kląć. A jeśli masz problem z przekleństwami, to musisz modlić się i ja będę ci pomagał, żeby Jezus dał ci siłę, żebyś zrezygnował z picia, z przekleństw, z cudzołóstwa i z wielu innych rzeczy. Ale ja to zaniedbałem, bo oni mieli masę pytań, bo byli ciekawscy. Przeskoczyliśmy do trzeciej klasy, pominąwszy drugą i nadal byli rozbitkami. Przyjęli chrzest, zostali częścią naszego kościoła i non-stop były z nimi kłopoty. Z niektórymi do dzisiaj. Non-stop. Niektórzy wyszli na prostą, bo się pożenili i już nie myślą o innych dziewczynach. Ale z niektórymi są cały czas kłopoty. Dlaczego? Bo nie przerobili drugiej klasy podstawówki. Nie nauczyli się, że Jezus Chrystus nie jest tylko miłym Panem Bogiem, który nas kocha, ale jest też Bogiem sprawiedliwym, który ma swoje zasady, ma Biblię i mówi, ja ci dam siłę, żebyś zrezygnował z grzechu. I jeśli ktoś dobrze przerobi trzecią klasę podstawówki, czyli zaczyna coś rozumieć z Biblii, czyta Biblię i zaczyna rezygnować z rzeczy, które Bogu się nie podobają, to tutaj kończy się religia. W trzeciej klasie podstawówki kończy się religijne wychowanie z domu, a zaczynasz świadomie czytać Biblię, czytasz i rozumiesz, co Bóg od ciebie oczekuje, jakie Bóg ma zasady. czego Bóg naucza. Wtedy z pozycji noworodka, bo pierwsza klasa i druga to jest taki noworodek. To jest taki człowiek, który się nawrócił, trzeba go przewijać. Pamiętam, ile z tymi chłopakami miałem kłopotów. Jak się upili, to mieli wyrzuty sumienia, więc nie przychodzili do kościoła, trzeba było do nich dzwonić, pytać się, czemu nie przychodzisz. A wie pastor, zapiłem albo zaćpałem. No takie historie. Trzeba było ich przebierać jak noworodki. Pierwsza klasa i druga to jest noworodek. Ale kiedy wchodzisz do trzeciej klasy Jezusa Chrystusa, to zaczynasz już być dzieckiem. Zaczynasz rozumieć, co Biblia naucza i chcesz według tego żyć. Nie interesuje cię, co ludzie powiedzą. Tak jak moja mama wielokrotnie mi mówiła, co ludzie powiedzą, jak przestaniesz chodzić do naszego kościoła. Ja mówię, mamo, dla mnie jest ważne, co Jezus o mnie powie, kiedy umrę. A nie co ludzie powiedzą, co ty powiesz, co ksiądz proboszcz powie. Przechodzisz z pozycji noworodka do pozycji dziecka w swoim duchowym rozwoju. Czyli poznanie. Zaczynasz mieć wiedzę, co Biblia naucza, co jest prawdą. Zobaczcie, kiedy idziemy dalej, czwarta klasa podstawówki, szósty werset, do poznania powściągliwość. Z poznania, czyli z wiedzy, wyrasta powściągliwość. O co chodzi? O jaką powściągliwość? Chodzi o inaczej opanowanie. Panowanie nad sobą. No i o jakie panowanie chodzi nad sobą? No to, że na przykład faceci, taki duży Robert, albo taki tutaj też siedzi taka kopia z drugiej strony, Tomek, że taki facet, kiedy się nawraca, kiedy przeszedł pierwszą klasę, drugą i trzecią dobrze, to w czwartej podstawówce u Pana Jezusa zaczyna panować nad sobą i nie jest takie szybkie, żeby komuś dać w ryja, jak ktoś go zdenerwuje. Tak, to o to dokładnie chodzi, że facet wierzący panuje nad sobą. Zna swoje możliwości fizyczne, ale nie jest takie szybkie, żeby kogoś bić. A kobiety panują nad sobą, żeby kogoś nie obrobić komuś tyłka językiem. Kobiety nie są takie silne, niektóre są. Miałem koleżankę w Lublinie, jak studiowałem na KUL-u, która ćwiczyła kikuszynkę. Była taka przy sobie i chodziła specjalnie po Lublinie o 10 w nocy i czekała, który chłopak ją zaczepi. Miała czarny pas i tłukła tych chłopaków na ulicy. No, ona tego szukała. Ale większość kobiet ma problem z językiem, żeby obrobić komuś tyłek. Panujesz nad sobą. To jest czwarta klasa podstawówki. Ta czwarta klasa, to słówko greckie tłumaczy się umiarkowanie. Umiarkowanie, że jak człowiek, facet się nawraca, to już nie pije 10 piw, tylko pije jedno piwo. Umiarkowanie. I też można to słowo tłumaczyć wstrzemięźliwość. Na przykład wstrzemięźliwość seksualna, jeśli chodzi o mężczyzn. A u kobiet na przykład wstrzemięźliwość, kiedy są w dużym mieście, promocja, wyprzedaż w styczniu. I wtedy kobieta jedzie i może sprawdzić się, albo może pojechać do Doroty Dobrowolskiej, do Warszawy, ona ją przynocuje i to taki test. Czy jesteś, zaliczyłaś czwartą klasę podstawówki? Dorota cię zaprasza, bierze cię do promenady i patrzy, jak siostra z Giżycka się zachowuje w styczniu. To jest wstrzemięźliwość. Nie, to jest czwarta klasa podstawówki. I zobaczcie, czy nie mamy z tym czasami problemu? Ze wstrzemięźliwością, z panowaniem nad sobą, z umiarkowaniem, a to jest dopiero czwarta klasa podstawówki w szkole u Jezusa Chrystusa. Że panujesz nad sobą, nad swoimi emocjami, uczuciami, nad swoim ciałem. To jest na przykład wstrzemięźliwość nie tylko w piciu wódki, ale na przykład u niektórych wstrzemięźliwość w piciu kawy. Idziesz, robisz sobie wyniki i lekarz ci mówi, że nie wolno ci pić kawy. I ty mówisz, panie doktorze, to jest niemożliwe. Niektórzy mają bardzo poważny problem z piciem kawy, a inni mają bardzo poważny problem z jedzeniem słodyczy. To jest czwarta klasa podstawówki, że panujesz nad swoimi emocjami, nad swoim ciałem, czyli nad sobą. Co jest z czwartej klasy, kiedy chcesz wzrastać i być coraz bliżej Pana Boga? Zobaczcie, szósty werset. Z powściągliwości, czyli wstrzemięźliwości, jest cierpliwość. Kiedy panujesz nad sobą, cierpliwość, albo można też to słówko greckie tłumaczyć wytrzymanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość, moc cierpliwości. Co to oznacza? Wytrzymanie trudów chrześcijaństwa. To, co Robert mówił, że nie jest łatwo w chrześcijaństwie. Biblia mówi, że przez wiele utrapień i ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. I Chrystus nigdy nam nie obiecywał, że jeśli ktoś odda mu życie, to będzie miał sielankę i będzie super. Nie, Chrystus powiedział, nigdy was nie zostawię. Zawsze mój pokój wam będzie towarzyszył. I nawet kiedy będzie waliło ci się w życiu, to będziesz słyszał mój głos i będziesz wiedział, co masz zrobić. Zobaczcie, wytrwałość to jest piąta klasa podstawówki, że jesteś wytrwały, wytrzymały na trudy chrześcijaństwa. Albo cierpliwie znosisz jedni drugich. I to jest dopiero piąta klasa podstawówki. Że przychodzisz do kościoła i jak ci się coś nie podoba, to mówisz, ten kościół nie ma miłości. Trzaskasz drzwiami i wychodzisz. Nie, ale znoszenie jednych drugich, wytrzymałość, czekanie na Boga w modlitwach, to jest piąta klasa podstawówki. Ten szósty werset dalej mówi, że z wytrwałości wyrasta pobożność. I to jest szokująca rzecz. Szósta klasa podstawówki, tu jest dopiero pobożność. Pamiętam, że widziałem nieraz moich kolegów, którzy się nawracali i stawali się pobożni w jeden dzień. Wkładali piękny garnitur, obcinali dredy albo irokeza, wkładali piękne buciki, kupowali sobie dużą bibelkę, wchodzili do kościoła, podnosili ręce, klaskali, modlili się. Stawali się pobożni w jeden dzień. Tylko, że to jest niemożliwe. Nadal żyli w grzechach. Pamiętam, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, to mieliśmy tam trzy zespoły, duży zbór, ponad 200 osób. Jeden zespół to był młodzieżowy. I pastorzy o tym nie wiedzieli, ale ja znałem wszystkich tych młodych ludzi, którzy stali z przodu i śpiewali. Chłopak, który grał na basówie, żył w cudzołóstwie z dziewczyną niewierzącą. Chłopak, który grał na gitarze prowadzącej, zastanawiał się, czy Bóg istnieje. Ja stałem w trakcie uwielbienia. Ludzie, wiecie, klaskali, cały kościół się cieszył, że młodzież tak pięknie gra. I tak pobożnie jest w kościele naszym zielonoświątkowym. A ja wiedziałem, że to jest po prostu paranoja, że tam są demony, które stoją obok i się śmieją i mówią, Boże, uwielbij się przez tych młodych ludzi. Szydził sobie diabeł, bo po prostu widziałem życie tych ludzi. Nie można się pobożności nauczyć w jeden dzień, że nauczysz, że prowadzisz uwielbienie, grasz na gitarze, że chodzisz do kościółka, że nosisz bibelkę, klaszczesz, znosisz ręce albo głośno się modlisz. To nie jest pobożność. Pobożność wyrasta z tych klas, które były wcześniej. Z tych pięciu klas. Czyli nawrócenie, rezygnacja z grzechów, cierpliwość, wytrzymałość, poznanie, że czytasz Biblię, że przynajmniej wiesz, o co Bogu chodzi, bo Biblia jest instrukcją, jak się tam dostać i jak tutaj żyć. I dopiero szósta klasa podstawówki, a pięć było wcześniej, i u Pana Jezusa nie ma tak, że, tak jak mówiłem, że pani dyrektor z nauczycielami na radzie mówi, no drań jest, ojciec alkoholik, matka też pije, no po prostu on nam rozwali podstawówkę, trzeba go przepchnąć. U Pana Jezusa nie ma przepychania. Pan Jezus nie spotka się z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym mówi, no drań ten wierzący. Trzeba go przepchnąć. No, przepchniemy go przez te klasy i go wyślemy na misję do Afryki, bo nam zbór rozwali. Tak nie robi Jezus. Jezus po prostu, u niego w klasie po prostu kiblujesz. I niektórzy wierzący są 50 lat wierzący i są w drugiej klasie podstawówki. Niektórzy wierzący siedzą w trzeciej klasie albo w czwartej. Pobożność zaczyna się w szóstej klasie. I to słówko pobożność w greckim można też tłumaczyć. Pobożność, co to jest pobożność, może powiem? To jest relacja z Bogiem. To, co Robert dzisiaj mówi. Jak się jakoś dobrze to wpasowało w kazanie. Pobożność to jest to, że słyszysz Boga, Ducha Świętego, że nauczyłeś się słuchać Jego głosu i pytasz Go o różne rzeczy życiowe. Pobożność to jest czytanie Biblii, że po prostu czytasz i żyjesz według niej. I że modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, sprawia ci przyjemność. Że wolisz wyłączyć telewizję albo włączyć internet i powiedzieć, Boże, chcę z Tobą porozmawiać. Być pobożnym to być blisko z Bogiem. To jest pobożne. Nie ma to nic wspólnego. Może poprosimy jakąś mamę, żeby zajęła się tym chłopczykiem, który przeszkadza. Być pobożnym nie ma nic wspólnego, do jakiego kościoła chodzisz, pod jaką nazwą. To nie ma nic wspólnego. Może ktoś być bardzo pobożny w kościele, w którym się wychowałem, kościele katolickim, albo nie. Może ktoś być bardzo pobożny w kościele, w którym my tutaj się spotkamy i też może nie. Nazwa Kościoła nic tu nie zmienia. Być pobożnym to mieć bliską relację z Bogiem. Lubić z Nim przebywać, lubić z Nim rozmawiać. I nie chodzi tutaj o ustalone modlitwy Ojcze Nasz 10 razy. Albo Zdrowaś Maria, albo Wierzę w Boga Ojca 20 razy. Ja nie chciałbym, żeby mój najbliższy przyjaciel przychodził mi 20 razy, powtarzał: kocham Ciebie, jesteś cudowny, cieszę się, że jesteś moim przyjacielem. Pomyślałbym, że ma coś z głową. Chciałbym, żeby mój przyjaciel ze mną rozmawiał. Taki jest Bóg. On chce z nami rozmawiać. Pobożność to być blisko Boga, karmienie się. Ale to słowo greckie też tłumaczy się szacunek. Zobaczcie, szacunek, cześć. Słowo szacunek i cześć w Biblii to jest to samo. To jest ciągle to samo słówko greckie tam jest użyte. Szacunek przede wszystkim, że ja szanuję Boga. Kochać Boga to go szanować. To znaczy, Boże, ponieważ Cię kocham, będę żył tak, jak jest w Biblii napisane, bo Ty napisałeś Biblię. Ale szacunek to jest też dla innych wierzących. To jest szacunek też na przykład dla pastora, dla starszych zboru, dla porządku, który jest w Kościele. Zresztą człowiek wierzący, który nie ma szacunku dla innych wierzących, nie jest pobożny, bo to jest to samo słówko greckie. Jeśli ktoś ma problem z szacunkiem do kogoś w Kościele, do pastora, do przełożonych, do porządku, to nie jest to osoba pobożna. Ta osoba wydaje się, że ma dobrą relację z Bogiem, ale Bóg wielokrotnie mówi w swoim słowie: ja ustanowiłem Kościół, ja ustanowiłem przywódców w Kościele i ja ich z tego rozliczę. I jeśli ktoś stawia przeciwko się przywódcom, to nie jest osoba pobożna. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale większość pastorów w USA spędza z Bogiem codziennie tylko 10 minut na modlitwę. Jak myślicie, czy są pobożni? Nie. Nie zaliczyli 6 klasy podstawówki, a są pastorami. 80% żon pastorów w Stanach Zjednoczonych codziennie modli się, żeby ich mąż przestał być pastorem i zmienił zawód. Czy to jest pobożność? Nie. 70% pastorów w USA czuje się gorzej duchowo w służbie niż zanim zostali pastorami. Mają tragedię. Po prostu non-stop mają doła i problemy psychiczne. 70% pastorów w USA. Wiecie, nie podaję danych z Polski, bo nikt ich nie przeprowadził ze strachu. W ogóle nie ma takich danych wśród pastorów polskich ani wśród księży. Znaczy, kilka danych spośród księży znam, bo mój przyjaciel, były ksiądz, który jest pastorem, Andrzej Burzyński, może go kiedyś zaproszę, powiedział tak: ponad 50% księży katolickich to są alkoholicy. Czynni alkoholicy, którzy wszystkie ośrodki katolickie prowadzone przez księży, którzy prowadzą dla księży alkoholików, są tak wypełnione, że trzeba stać w kolejce, więc niektórzy księża, kiedy mają bardzo poważny problem, zapisują się do państwowych. Ponad 50% to są alkoholicy. 40% to są księża, którzy mają żony i dzieci. Nielegalnie, konkubiny. A mówię, około 5-10% to są księża nawróceni. Czyli księża, którzy boją się Boga, czytają Biblię, kochają Jezusa i chcą coś dla ludzi. To jest tylko 5-10%. I to powiedział mi ksiądz, który się nawrócił. I mówi, takich jak on było tylko niewielu. Mówi, że kiedyś z nawróconym księdzem pojechali do swojego kolegi księdza, któremu zaczęli mówić o Jezusie. Że Jezus jest żywy, że możesz Go słyszeć, że Bóg może Cię mówić. I on się zaczął śmiać im w twarz. I mówi, pogłupieliście. Wiecie, dlaczego zostałem księdzem? Żeby mieć kasę i żeby jakoś w życiu się ustawić. Głupoty gadacie. Ale jeden z nich, ten nawrócony ksiądz, był obdarowany przez Boga, że miał słowo wiedzy. I Bóg w tym momencie mu włączył słowo wiedzy i on mówi tak: a ty w dzieciństwie zrobiłeś to i to i nikomu nie powiedziałeś i do tej pory się tego wstydzisz. I facet zbladł, ksiądz zbladł, mówi, skąd ty to wiesz? A mówi, no właśnie Bóg mi teraz powiedział. I facet padł na kolana i się nawrócił. Ksiądz się nawrócił, bo takich nawróconych jest 5%. Ale jeśli chodzi o dane wśród pastorów polskich, to w ogóle ich nie ma, bo po prostu byłaby tragedia. 90% pastorów w USA uważa, że są nieprzygotowani do służby. 90%. Pamiętam rozmowę z bardzo znanym prezbiterem, bardzo znanym pastorem w Polsce, nie będę podawał nazwiska, który bardzo szczerze ze mną rozmawia i mówi tak: Sebastian, byłeś w szkole w seminarium w Stanach Zjednoczonych? Skończyłeś jakąś szkołę w Stanach? Ja mówię, nie. I on taką zatroskaną miną patrzy na mnie i mówi, tak mi przykro. On to naprawdę życzliwie do mnie powiedział. Bo to, co najlepsze dla pastorów polskich, to wyjechać do Stanów i skończyć porządną szkołę amerykańską. Wtedy napakowany tą wiedzą amerykańską, biblijną, przyjeżdżasz, jesteś takim pastorem. 90% pastorów, która w Stanach skończyła takie szkoły, uważa, że jest nieprzygotowana do służby i są rozbitka. Ciekawe, no nie? 65% pastorów w USA chce porzucić służbę w nadchodzących miesiącach. To są dane prawdziwe. Słuchajcie, pobożność to również złamanie twojego ducha buntu, a to jest problem Polaków. Pobożny to jest ktoś, kto szanuje Boga, szanuje innych, kto ma relacje z Bogiem. I to jest 6. klasa podstawówki. Ilu z nas na tej sali tak naprawdę szanuje Boga, Jego zasady, szanuje innych? Ilu z nas od lat poważne ma problemy z relacją z Bogiem? Wiecie, wielokrotnie, jak w Kraśniku byłem, tam gdzie teraz Robert służy w zborze pastorem, a później, kiedy założyłem zbór w Mińsku Mazowieckim, to w Kraśniku to zacząłem, a później w Mińsku to realizowałem, że odwiedzałem ludzi po kolędzie. Ale nie tylko w styczniu, tylko przez cały rok. I oczywiście nie było koperty, nie zbierałem kopert. I kolęda nie trwała 10 minut, tylko czasami nawet 5 godzin. Umawiałem się z kimś. Zanim do kogoś poszedłem, to modliłem się. Mówiłem, Boże, powiedz mi coś o tej osobie. I Bóg mi mówił wiele razy. Mówił, co mam powiedzieć, albo jakie pytania zadać. Ale wielokrotnie było tak, że kiedy szedłem po kolędzie odwiedzić mojego parafianina, to moje podstawowe pytanie było, jak wygląda twoja modlitwa? No modlę się, pastor. Ja mówię, przed jedzeniem? Tak. A kiedy tak poza jedzeniem się modliłeś? O, to dawno było. I to była osoba, która regularnie chodziła do kościoła. Dawała dziesięcinę, pieniądze na tacę. I wielokrotnie odkrywałem, że mój parafianin nie modli się już od paru miesięcy, a kiedy zaczynałem pytać o Biblię, to okazywało się, że nie czyta od pół roku. Ja mówię, to jak może być z tobą dobrze? Jak możesz być pobożny? Jak możesz od Boga coś usłyszeć, odebrać, jak ty nie czytasz Jego słowa, czyli instrukcji, jak żyć, i nie masz z Nim relacji? Podstawowy problem ludzi wierzących w Polsce to jest brak relacji z żywym Bogiem, mimo że się nawrócili i nauczyli się tej relacji. Jeśli ktoś chce zaliczyć 6. klasę podstawówki i przejść do gimnazjum u Jezusa Chrystusa, to nie przejdzie, dopóki się nie nauczy pobożności. Że karmi się Biblią i modli się i sprawia mu to coraz większą przyjemność. I że zaniedbuje wiele rzeczy w domu, dlatego że się zaczytał w Biblii albo zamodlił się. I zauważył, że już się modli 3 godziny i się do pracy spóźnił. To znaczy, że się już powoli uzależniasz od Pana Boga. I to jest prawdziwa relacja z Bogiem. To jest bycie pobożnym. To nie ma nic wspólnego z chodzeniem regularnym na nabożeństwa, na grupy i noszenie wielkiej bibelki i tak dalej. Czyli coś, co widzą ludzie. Pobożność to jest postawa serca. To, że tęsknię za Nim, że chcę z Nim spędzać czas, że Go szanuję, że się liczę z Nim. Znaczy, i to jest 6. klasa podstawówki. I teraz przechodzimy do gimnazjum, które mają niedługo zlikwidować. Znaczy już likwidują. Ale porównałem to do gimnazjum. Zobaczcie, 7. werset mówi, że z pobożności wyrasta przyjaźń braterska. Jak się człowiek nauczy być pobożnym, czyli mieć dobrą relację z Bogiem, to wtedy dopiero możemy mówić o braterstwie. Czyli o tym, że ta osoba lubi swój kościół. Jak człowiek nie jest pobożny, to żaden kościół mu nie będzie pasował. Nigdy takiego w Polsce nie znajdzie. Bo kiedy człowiek ma zaniedbaną relację z Bogiem, nie umie słuchać głosu Ducha Świętego, to Duch Święty nie jest w stanie do ciebie przemówić, żeby kochać Tomka, Krzyśka, Piotrka. Tylko ty będziesz wiedział lepiej. Będziesz osądzał innych, źle o nich myślał. Będziesz uważał, że tak byś im życie ułożył, albo tak tej siostrze. Nie ma braterstwa, to słówko greckie znaczy filadelfia. Filadelfia, miłość braterska. Jak człowiek jest naprawdę pobożny, i wiecie, jak jeździłem po Polsce, miałem pod sobą ponad 60 misjonarzy i odwiedzałem różne kościoły protestanckie, to w każdym zborze Zazwyczaj to są siostry, bo faceci mają radość wewnątrz, wewnętrzną i bez kija nie podchodź. Ale w większości zborów spotykałem takie kobiety, które po prostu aż radość i miłość od nich emanowała z twarzy. Że od razu wiedziałem, że mogę do niej podejść i nie muszę się bać. W każdym kościele takie osoby są. I najczęściej jest to osoba bardzo głęboko pobożna, która lubi rozmawiać z Bogiem, czytać i chodzić na spotkania modlitewne. Że taka osoba zawsze jest gościnna, zawsze jej dom jest otwarty. Bo osoba, która chodzi z Bogiem, jest otwarta na innych ludzi. Potem też można poznać. Jeśli ktoś nie lubi ludzi, lubi bardziej koty i psy niż ludzi, nie ma nic wspólnego z pobożnością i z miłością braterską. W liście do Rzymian 12:10 darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. To jest nakaz, że my mamy siebie miłować braterską miłością. List do Tesaloniczan 4:9. O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. Paweł mówi, wam już nie trzeba pisać, bo ja widzę, jak wy jesteście kościołem, który siebie kocha. To był zbór w Tesalonikach. Hebrajczyków 13:1. Pielęgnujcie braterską miłość. Znowu nakaz, że macie się kochać. Po czym można poznać, że kogoś w kościele darzysz serdeczną, braterską miłością? Po tym na przykład, że kogoś przestałeś krytykować. W ogóle nie krytykujesz i nie osądzasz. Ale wiele osób tak sobie w sercu myśli, na razie mam wytrwałość, ale jak w końcu stracę, jak mu przyłożę, albo jak jej wygarnę, to jest właśnie ta miłość braterska. Mam miłość braterską, ale w końcu miarka się. Miłość braterską można poznać też po tym, że lubimy ze sobą spędzać czas, że tęsknimy za sobą. Miłość braterską można poznać po tym, że ludzie wierzący się umawiają, żeby wspólnie wyjechać na wakacje albo wspólnie spędzić weekend, albo się wzajemnie zapraszają na obiady, albo pomagają sobie finansowo. To też jest miłość braterska. Albo odważą się zająć twoimi dziećmi. To jest już ostra jazda, bez trzymanki. Wziąć dzieci na 2 dni, a im dać taki weekend wolny od dzieci. To też jest miłość braterska. A zobaczcie, nie ma miłości braterskiej bez pobożności. Powtarzam, jeśli ktoś ma złą relację z Bogiem, to jest to jeden z najgorszych zborowników. Wszystkich osądza, wszystko wie najlepiej, nic mu się nie podoba, wszystko by pozmieniał. Dlaczego? Bo ta osoba nie ma nic wspólnego z relacją z Bogiem. Jest bardzo osądzający taki człowiek. Braterska miłość wyrasta od razu z pobożności z tych wcześniejszych klas. I to jest pierwsza gimnazjum. Druga klasa gimnazjum, z braterskiej miłości wyrasta miłość. I tutaj chodzi o słowo agape w greckim, znaczy ogólna miłość do wszystkich. Wiecie, łatwo jest kochać ludzi wierzących, znaczy nie jest łatwo, widzicie, nawet w zborze ludzi kochać, ale jeszcze trudniej jest kochać wszystkich. Wszystkich, sąsiadów, rodzinę, ludzi w Giżycku, na wioskach. To jest ta miłość do wszystkich ludzi poza kościołem. I to nie jest takie proste. Jeśli ktoś nie nauczy się kochać ludzi w wierze, w kościele i mówi, że kocha wszystkich Polaków, to wiecie, co mówi wam? Kłamie was, ściemnia wam. Osoba, która nie jest w stanie być członkiem w jakimś kościele, osoba, która nie ma swojego kościoła, która nie potrafi kochać małej grupy ludzi, kiedy mówi, że chce kochać wszystkich Polaków, to ściemnia. Bo miłość do wszystkich wyrasta z miłości braterskiej. Najpierw trzeba brat siostrę musi kochać, żeby móc pójść głosić komuś innemu. To jest druga klasa gimnazjum. Miłość do innych wyrasta z miłości braterskiej. A miłość do wszystkich to nie jest złorzeczenie, to nie jest przeklinanie. To jest modlitwa o osoby religijne. To jest modlitwa nawet o wrogów, o sąsiada, który ci źle robi. Trzecia klasa gimnazjum to jest misja, to jest ewangelizacja dopiero. Końcówka gimnazjum, trzecia klasa, dopiero wtedy możesz świadomie iść i głosić Ewangelię, kiedy naprawdę ludzi kochasz. Osoba, która nie kocha ludzi i która nie słyszy Boga, nie jest pobożna, to jest osoba agresywna. To jest taki protestancki świadek Jehowy. Agresywny człowiek. Napada na kogoś z Biblią i wali go po łbie i mówi, twój kościół jest zły. Prawda jest tylko w naszym kościele. To taki protestancki świadek Jehowy. Nie ma prawdziwej ewangelizacji, czyli mówienia o tym, jak jest dobry Jezus, jeśli na człowieku ci nie zależy. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z Tadeuszem Połgęskim, który był wiele lat w organizacji Świadków Jehowy, był na szczycie. Miał pod sobą 12 tysięcy Świadków Jehowy, ich tylko odwiedzał. Był sługą podróżującym. Wyprowadził z organizacji ponad 20 tysięcy świadków. To jest facet, który kocha świadków. I wielokrotnie mi mówił, Sebastian, kiedy rozmawiasz ze świadkiem, nigdy się z nim nie kłóć. Bo oni są tak szkoleni, żeby się pokłócić. Żeby się postrzelać sobie wersetami. Jeśli chcesz do świadka dotrzeć, to musisz go najpierw pokochać. To musisz mu okazać miłość, to musisz mu zrobić herbatę, postawić mu ciastko, rozmawiać z nim serdecznie i opowiadać mu, jak dobry jest Bóg. Co ty masz z Bogiem? Musisz mu pokazać, że masz coś lepszego. Rozmawiaj z nim serdecznie. Nigdy go nie atakuj, nie kłóć się z nim. I to jest misja. Misja, czyli ewangelizacja. Owocna, skuteczna, a nie wyciszająca sumienie. Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy wyszli na ulicę i tylko powiedzieli coś, zagrali. Jezusowi chodzi o to, żeby ludzie się nawracali. Jezusowi nie chodzi o to, żeby wsiąść do motorówki i przepłynąć, wiecie, gdyby na morzu rozbił się wielki statek, tysiące ludzi tonęło, a ty wsiadasz w motorówkę i przepływasz między nimi. I krzyczysz z megafonu, wskakujcie, wskakujcie! I mówisz, no nikt nie chciał wsiąść. A przecież Jezusowi chodzi o to, żeby wsiąść do łódki, podpłynąć do człowieka i go włożyć do łódki, uratować jak najwięcej. Zobaczcie, szkoliłem misjonarzy, sam zakładałem zbory i wiem, że Jezusowi chodzi o to, żeby powstawały kościoły, żeby ludzie się nawracali, a nie żeby robić akcję dla akcji. Żyjemy w tak dziwnych czasach jako chrześcijanie, że chrześcijanie tak udziwniają ewangelizację, że ja czasami pamiętam, jak byłem w szkole misyjnej zielonoświątkowej. Robiliśmy co tydzień ewangelizację uliczną. Co tydzień, bo mieliśmy taki nakaz od dyrektora. Moi koledzy przedstawiali pantonimy. Wiecie, wiele razy stawałem z boku i mówiłem, ci biedni katolicy nie mają szans tego zrozumieć. Ja sam nie rozumiem, o co oni przedstawiają. Słuchajcie, chrześcijanie tak udziwniają ewangelizację i robią takie dziwne przedstawienia i różne formy, że ja często mówię, ale o co tu chodzi? Nie wiadomo. A ten człowiek ma to zrozumieć, o co chodzi. I jeszcze przyjść i powiedzieć, a czy ja mógłbym oddać swoje życie Jezusowi i przyjść do was na nabożeństwo? Nie masz żadnych szans. Zobaczcie, jeśli kochasz człowieka i masz dobrą relację z Bogiem, to ewangelizacja staje się strasznie prosta. Bo Bóg ci powie, co masz zrobić. Korzeń ma zabawną historię, ma kilka takich. Mówi, że wracał z nabożeństwa wieczornego, była 10 w nocy i jeszcze wtedy nie miał samochodu i biegł na ostatni PKS, bo z Węgorzewa do Harszu jest 20 km. I biegnie. PKS właśnie widzi, jak podjeżdża na przystanek i słyszy głos Ducha Świętego. Powiedz tej dziewczynie, która tutaj stoi o mnie. Tak, panie, kiedyś jej powiem. I biegnie dalej. A Bóg mówi, teraz jej powiedz. Teraz tego nie zrobię, bo właśnie mi odjeżdża ostatni PKS i biegnie dalej. I Duch Święty znowu mówi, stój, powiedz o Jezusie. Więc Korzeń mówi, że wstał i obraził się na Boga i mówi, dlaczego mi to robisz? To jest ostatni PKS. I wiecie, wcale mu się to nie podobało. Zatrzymał się, PKS podjechał, odjechał. On cały wnerwiony, zero miłości i współczucia do tej kobiety, podchodzi do niej, to jest prawdziwa historia, podchodzi i mówi do niej tak, Bóg mi kazał ci powiedzieć o Jezusie. Ona mówi, o Jezu, cały dzień prosiłam Boga, żeby kogoś przysłał. I Korzeń taki zmarnowany, 10 w nocy, no to jest. Bardziej przypominał Shreka z tej bajki, no to jest. Bo właśnie ostatni PKS odjechał. Słuchajcie, powiedział Ewangelii, dziewczyna się nawróciła. I mówi, I Bóg nie przysłał rydwanu z nieba, żeby mnie odwieźć do domu. Tylko z buta zasuwałem. Taka nagroda była. Znaczy, jeśli chcesz do kogoś pójść, to musisz kogoś kochać i to ma być skuteczne. Ewangelizacja staje się bardzo prosta, kiedy umiesz słuchać głosu Ducha Świętego, jesteś pobożny i jesteś posłuszny Bogu. Na tym polega ewangelizacja. A nie chodzi o to, żeby wychodzić, grać, śpiewać i robić różne rzeczy, nic z tego nie wynika. Jak byłem misjonarzem, zakładałem kościół, to kiedyś nam nasi dyrektorzy podali za wzór pewnego misjonarza. Napisał w raporcie do Stanów Zjednoczonych, że w tym miesiącu powiedział Ewangelię prawie 100 ludziom na ulicy. Ja się zdenerwowałem, wstałem i powiedziałem, że to jest nieuczciwe. Wiecie, co się okazało? Facet grał świetnie na gitarze, stawał na ulicy, grał na gitarze, jego młoda córeczka grała pięknie na skrzypkach. Ludzie się zatrzymywali. I on wtedy liczył ludzi i mówił, że to była ewangelizacja. To nie była ewangelizacja. On nie znał imion tych ludzi, nie rozmawiał z nimi, nie wytłumaczył im, co to znaczy oddać życie Jezusowi, tylko coś tam powiedział, zaśpiewał piosenki i powiedział, że 100 ludzi usłyszał Ewangelię. Ale drugi mój kolega, który dzisiaj jest dyrektorem Ligi Biblijnej, w której pracowałem, któregoś miesiąca powiedział 100 ludziom Ewangelię. Ale powiedział. Wychodził na Czerwony Plac w Tarnobrzegu, zaczepiał ludzi, podchodził do kogoś i mówi, słuchaj, jestem misjonarzem, chciałbym z tobą porozmawiać o Jezusie. Siadał na ławce i rozmawiał pół godziny, godzinę, dwie, ile ten człowiek chciał. I mu tłumaczył, co to znaczy oddać. Brał od niego imię, dawał swój telefon i mówi, jakbyś chciał dowiedzieć się czegoś więcej. Wszystko mu wytłumaczył. W ciągu miesiąca 100 ludziom powiedział Ewangelię. Nawrócił się jeden chłopak z domu dziecka. Do dzisiaj jest wierzący. Spotkałem go w zborze, ma żonę, ma dziecko, pracuje. To jest ewangelizacja. Że ci zależy, że chcesz, żeby ktoś się nawrócił. A nie, żeby mieć spokojne sumienie. Boże, rozdaliśmy... Tak było, to jest prawdziwa historia. W Mińsko-Mazowieckim przyjechała grupa młodzieży z Warszawy i słuchajcie, do wszystkich drzwi w ciągu jednego dnia zawiesiliśmy na klamkach zaproszenie na film Jezus do kina. Całe miasto dostało zaproszenia. Oczywiście były legiony takie kobiet, moherowych beretów, które chodziły i zbierały te zaproszenia za nami. Też tak się zdarzało. Były kilka parafii, w których ksiądz mówił, że nie wolno iść na ten film, bo to jest sekciarski film. Ale zobaczcie, rozdaliśmy tyle zaproszeń i przyszło 300 osób na film. Na film, który oglądał osobiście Jan Paweł II i polecał go, gdzie polecało wielu biskupów katolickich, ale w naszym mieście, w Mińsku, ksiądz wiedział lepiej, że to jest od diabła. Później jeden z chłopaków zadzwonił i powiedział do księdza i mówi tak, proszę księdza, niech dzwonił, przedstawił się, że on z tego filmu i mówi tak, a wie ksiądz, że ten film oglądał Jan Paweł II i go poleca w różnych parafiach? A wie ksiądz, że ten film poleca biskup ten i ten w Polsce, zaczyna wymieniać nazwiska biskupów katolickich? Dlaczego ksiądz mówi, że to jest heretycki film? I ksiądz na to, a takie małe nieporozumienie wyszło, i dłożył słuchawkę. A zobaczcie, co z tego, że rozdaliśmy zaproszenia do całego miasta i przyszło na film 300 osób? Nikt się nie nawrócił, nikt. Przez rok prowadziłem grupę domową dla 12 osób, które zostały z filmu. Nikt się nie nawrócił. Bogu chodzi o to, żebyśmy byli jak rolnicy. Rolnik ma proste myślenie, taki chłop. Co byście powiedzieli o chłopie, który przez 30 lat sieje w polu i nigdy nie udało mu się nic zebrać? Kto to jest? To jest bardzo głęboko wierzący rolnik. 30 lat zasiewów, ani razu nic nie zebrał, ale on naprawdę ufa Bogu, żyje nadzieją, wiarą i mówi, a nóż kiedyś wzejdzie. Nawet nie udałoby mu się 30 lat siać, chyba żeby miał ciotkę w Stanach Zjednoczonych, tak jak ja, bardzo bogatą, która by mu non-stop przysyłała na zasiewy. No bo on by po prostu wcześniej już po 2 latach splajtował. Ale wyobraźcie sobie, rolnik, który 30 lat sieje, bo on ma wiarę, załatwia sobie sponsoring i przez 30 lat wyjeżdża i sieje. Dlaczego? Bo mówi, mam wiarę, kiedyś w końcu zejdzie. Ale to tak zejdzie, że plon będzie tysięczny. Co byśmy powiedzieli o takim rolniku? Że facet zwariował. Że ten facet spod Giżycka zwariował. Wszyscy by wiedzieli. Rodzina, sąsiedzi, kościół, do którego on chodzi, by powiedzieli, że zwariował. Ale wiecie, że większość wierzących tak właśnie funkcjonuje w zborach? Ludzie po 30-50 lat robią różne rzeczy, na ulicy, koncerty, szkoły, różne rzeczy. Nikt się nie nawrócił, ale robią to dalej. A nóż kiedyś wzejdzie. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, widzę wyraźnie, że Paweł szedł i zakładał kościoły. Że Ewangelia ma moc. Chłopi są prości w myśleniu. Jezus uczył prostoty. Jezus uczył prostych rzeczy. Jeśli siejesz, to oczekuj plonu. Jezus mówił, jeśli siejesz, to oczekuj, że to wzejdzie i przygotuj się już na żniwa. Ewangelia ma moc w sobie. I ona ma moc, żeby zbawiać. I chrześcijaństwo, głoszenie Ewangelii to nie jest zabawa. Tylko, że to jest trzecia klasa gimnazjum. Ewangelizacja wyrasta po prostu z miłości do ludzi, a tamto wyrasta z pobożności, z relacji z Bogiem. Bogu chodzi o to, żeby naprawdę ludzie się nawracali, a nie żebyśmy się urobili, żebyśmy robili pewne rzeczy, żeby zagłuszyć swoje sumienie. Panie, byliśmy i rozdaliśmy 10 tysięcy ulotek, nikt się nie nawrócił. Panie, graliśmy na ulicy, Panie, zrobiliśmy szkołę językową, zrobiliśmy to. Robert chodził do tego seminarium i ja. Razem skończyliśmy to samo seminarium, on dzienne, ja zaoczne. W tym seminarium przez wiele lat była szkoła językowa. Miała 100 uczniów, uczyli się języka angielskiego. Kiedyś zapytałem kogoś z obsługi seminarium, ile osób się nawróciło. No bo nie była idea, żeby mieć biznes, tylko żeby się ludzie nawracali. Słuchajcie, nikt się nie nawrócił. Centrala, gdzie na jego i mnie szkolili, jak ewangelizować ludzi, mieli szkołę językową i nikt się nie nawrócił przez wiele lat. To nie o to chodzi, żeby się urobić. Bo Jezus mówi, to nie jest wasza praca, ale moja. Mi chodzi o to, żeby ludzie poznali mnie, żywego Boga, nie Kościół, ale mnie, żywego Boga. Żeby się nawrócili, żeby ich życie się zmieniło. I jeśli ktoś z nas jest pobożny, słyszy głos Boga, to Bóg ci będzie mówił, gdzie jest człowiek, którego serce już Bóg przygotował. Pójdziesz do niego, tak jak korzeń w tej śmiesznej historii, podejdziesz, mówisz, Bóg mi kazał z tobą porozmawiać. A ta osoba powie, a ja się modliłem, żeby ktoś przyszedł. Tak wygląda ewangelizacja z Duchem Świętym. Bóg po prostu będzie nam otwierał drzwi. Ale też musi być w tym aspekt miłości, że mi zależy na tej osobie. A nie dlatego, że mam wyrzuty sumienia, że trzeba coś zrobić, że trzeba się pokazać, żeby się później pochwalić, że zrobiliśmy to albo tamto. Ja nie mam jako pastor radości zrobienia dla robienia. Ja chcę widzieć nawróconych ludzi. Po co? Po to, żeby ich uratować, żeby nie poszli do piekła, żeby ich życie się wyprostowało, żeby nie musieli być w nieszczęśliwych domach, żeby po prostu Jezus weszedł w ich życie, zamieszkał, żeby ich życie całkowicie się zmieniło. O to Bogu chodzi. Amen.